Mam dzisiaj ogromną przyjemność rozmawiać z profesorem antropologii Maciejem Hennebergiem z Uniwersytetu w Adelaide. Panie profesorze, witamy na antenie Radia SBS.
Dziękuję, również witam.
Jakiś czas temu wpadł mi w ręce artykuł, w którym znalazłam informację, że pod pana kierunkiem zostały przeprowadzone badania wskazujące na związek jedzenia mięsa z epidemią otyłości. Czy taki związek rzeczywiście istnieje?
I tak, ja te badania prowadziłem przez ostatnie 5 lat we współpracy z Instytutem Medycyny Ewolucyjnej w Zurychu, w Szwajcarii, i również z moim doktorantem Wen Peng Yu, który robi doktorat na University of Adelaide. Użyliśmy bardzo szerokich zestawów danych. Zaczęło się to od zestawu danych dla 50 tysięcy poborowych szwajcarskich. No a potem Wen Peng zdobył dane ze Światowej Organizacji Zdrowia dla praktycznie wszystkich krajów świata. 170 kilka krajów świata. I cóż stwierdziliśmy? Stwierdziliśmy, że pewien enzym, który się nazywa transaminazą alaninową, jest związany z masą ciała u normalnych, bardzo zdrowych, młodych Szwajcarów. I to zaczęło wskazywać, że jednak może trawienie mięsa, czy zdolność trawienia, przyswajania mięsa ma jakiś związek z otyłością. Potem zrobiliśmy badania z moim studentem medycyny, Jamesem Granthamem, pokazujące, jaki jest związek jedzenia mięsa z masą ciała u ludzi, którzy są wegetarianami i również konsumentami tylko ryb na przykład. I krótko mówiąc, im mniej białka zwierzęcego ludzie jedzą, tym są chudsi przeciętnie. W końcu z Wen Pengiem przeanalizowaliśmy dane Światowej Organizacji Zdrowia dla 170 kilku krajów, pokazując, że poziom otyłości w kraju jest związany bezpośrednio z dostępnością mięsa, i to nie tylko mięsa w ogóle, ale również białka zwierzęcego. No i stąd ten nasz wniosek. Te badania statystycznie prowadziliśmy w 2 różnych projektach i wykluczaliśmy oczywiście wpływ dochodu na głowę mieszkańca, wykluczaliśmy wpływ całkowitej ilości pożywienia spożywanego, czyli całkowitej ilości kalorii, no a poza tym również dodatkowo i ilości spożywanej skrobi, warzyw, owoców i innych produktów spożywczych. W ostatniej z naszych prac okazało się, że spożywanie mięsa i cukru ma każde z osobna taki sam wpływ na otyłość. To znaczy, że co poprzednio już było dawno wiadome, że ludzie, którzy jedzą zbyt wiele cukru, czy w krajach, w których spożywa się za wiele cukru, otyłość jest większa. Okazuje się, że w tym samym stopniu spożycie mięsa wpływa na poziom otyłości w kraju.
To panie profesorze, to jak to ma się do tych wielu zresztą bardzo popularnych diet, tak zwanych diet niskowęglowodanowych, które zalecają odstawienie produktów z wysoką zawartością węglowodanów, czyli mówimy tutaj o chlebie, o kluskach, a za to oparcie się na produktach wysokobiałkowych, w tym na mięsie.
Tak, ma pani rację. I to tu się muszę odwołać do moich badań ewolucji człowieka, które prowadziłem od lat 90. ubiegłego stulecia. Jest to zupełnie prawdziwe, że nasi przodkowie w swoim naturalnym środowisku nie mieli wielu węglowodanów, nie mieli nawet wielu tłuszczów i musieli polegać głównie na konsumpcji białka zwierzęcego. I to nie tylko zabijaniu wielkich zwierząt łownych, ale również jedli owady, jedli jaja ptasie, zbierali jaszczurki, inne drobne zwierzęta, łowili ryby. I w związku z tym nasz organizm jest bardzo dobrze przystosowany do trawienia białka zwierzęcego. i również jest bardzo dobrze przystosowany do chowania jakichkolwiek nadwyżek uzyskanych ze zjedzenia białka zwierzęcego, nadwyżek energii w postaci tłuszczy. Także tu ci, którzy zalecają jedzenie takich diet wysokobiałkowych bez udziału węglowodanów i bez udziału tłuszczy, mają rację. To, co nam wyszło w naszych ostatnich badaniach, to związek spożycia mięsa z otyłością w sytuacji obecnego świata, gdzie posiłki składają się z dużej ilości innych składników spożywczych, czyli to jest to dodawanie mięsa do innych produktów spożywczych.
Czyli, czy ja dobrze rozumiem, to w takim razie to oznacza, że po prostu jemy za dużo mięsa? Czy to oznacza, że jemy odpowiednią ilość mięsa, ale za dużo dodajemy innych rzeczy?
Nie, to właśnie to wskazuje, że w tej chwili jemy za dużo mięsa, dodajemy za dużo mięsa do reszty naszej diety. I tu można z grubsza powiedzieć o co, ilościowo, że wystarczy, aby spożywać około 50 do 100 gramów mięsa dziennie. Rzecz polega na tym, że mięso trudno się trawi, w związku z tym trawienie mięsa zajmuje więcej czasu. Nasze ciało potrzebuje energii z posiłków. Jeśli więc jemy posiłek mieszany, to początkowo przyswajamy skrobie i tłuszcze, no inne cukry i cukry również, i te zaraz idą do cykli energetycznych w komórkach, do cyklu kwasu cytrynowego, czyli do cyklu Krebsa, no i produkujemy stąd potrzebną naszym komórkom energię. Jak w końcu mięso przejdzie przez szereg procesów trawiennych, które są kierowane czy wspomagane przez odpowiednie enzymy, bo to trzeba to białko zwierzęce rozłożyć na polipeptydy, potem na peptydy, peptydy na aminokwasy, potem zastosować tą transaminację, żeby zdjąć grupę aninową z aminokwasów, aby mogły one być wtedy pocięte na kawałki, takie szkielety węglowe, które w końcu będą zużyte w cyklu Krebsa, no to jak to się dzieje, to te produkty, które mogą pójść do cyklu Krebsa, pojawiają się późno w komórkach, które już sobie zapewniły energię z wcześniej strawionych innych produktów spożywczych i w związku z tym te produkty trawienia mięsa są odkładane jako zapas.
Panie profesorze, co to wszystko, co pana badania dla nas oznaczają? Dla nas, mówię tutaj indywidualnie, ale dla nas też jako społeczeństwa, które ma ogromny problem z nadwagą. Co powinniśmy zacząć robić?
Powinniśmy zacząć ograniczać spożycie mięsa, ponieważ trudno jest w dzisiejszym świecie ograniczyć spożycie węglowodanów, no i niestety tłuszczy również, bo cała nasza gospodarka żywnościowa opiera się na modelu rolniczym, a w tym modelu można sprawnie produkować właśnie węglowodany, no trochę tłuszczy roślinnych. Natomiast produkcja mięsa jest droga i to mięso zawsze w związku z tym będzie dodatkiem do posiłku, a nie głównym produktem spożywanym.
Czyli podsumowując, ja rozumiem to w ten sposób, że odwołując się do tego, do naszej ewolucji, odwołując się do tego, jak jedliśmy na samym początku istnienia naszego gatunku, nasza dieta była oparta w dużej mierze na białku pochodzenia zwierzęcego.
Tak.
Ale proporcje i proporcje tego białka, jego ilość, a także to, z czym ono było łączone, zostało w naszej współczesnej diecie zachwiane i dlatego doprowadziło do takiej epidemii otyłości, z jaką mamy do czynienia dzisiaj.
Tak, tak, tak właśnie się stało i zresztą, jeśli pamiętamy, ja się urodziłem w 49 roku, to ja pamiętam czasy, kiedy w Polsce były dni bezmięsne, kiedy mięso nie było składnikiem każdego obiadu.
Mięso się jadło tak naprawdę w niedzielę od święta,
tak,
prawda? A teraz jest normalną częścią naszej diety codziennie. I to nie raz dziennie, ale przynajmniej dwa, na lunch i na obiad.
Otóż to.
Panie profesorze, czy z tymi badaniami zainteresowały się jakieś instytucje w Australii, które zajmują się zdrowiem Australijczyków?
Jak dotąd jeszcze się nie zainteresowały, natomiast nasze badania wywołały znaczne zainteresowanie na świecie, bo te wyniki naszych badań były omawiane w prasie brazylijskiej, w prasie hinduskiej, w radiu w Ameryce. Robiliśmy wywiad radiowy, przepraszam, robiliśmy wywiad telewizyjny dla telewizji rosyjskiej, no i oczywiście lokalnej też. Ale jest to, nasza pozycja, nasze stwierdzenia są na tyle nowe, że przeciętni badacze odżywiania i otyłości mają trudność, żeby się z tym zgodzić.
Czy w takim razie będą dalsze badania?
Tak.